Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. Witam Was bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa na dzisiejszym nabożeństwie i tutaj wszystkich zebranych w naszej kaplicy, ale także tych, którzy są z nami poprzez te media różnego rodzaju. Przywitałem nas Słowem Bożym zapisanym w drugim liście Jana. Apostoł Jan tak zwracał się do Kościoła, do wierzących ludzi. Wierzę, że w tym pozdrowieniu i w tym przywitaniu jest bardzo wielka treść, ale też i prawda, że to, co jest związane z łaską, z miłosierdziem i pokojem od Boga, może być naszym udziałem w Panu Jezusie Chrystusie. I żebyśmy także dzisiaj mogli tych wartości tutaj będąc, czy będąc tam w domach, doświadczać, żeby łaska Pana Jezusa mogła obfitować w tym wymiarze miłosierdzia, pokoju od Boga. Chciałbym też, rozpoczynając nasze nabożeństwo, podzielić się z nami taką myślą, która też i czytając Boże Słowo mnie poruszyła. I też chciałbym, żeby to było taką pewną zachętą dla nas, może też i mobilizacją, motywacją. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale czytamy o tym, jak apostoł Paweł, będąc w Troadzie, już w czasie kolejnej swojej podróży misyjnej, bardzo długo zwiastował Boże Słowo. Tam był pewien młody człowiek, Eutychus, który siedział na tym oknie, na parapecie, z trzeciego piętra spadł, podniesiony do nieżywego. Potem Paweł powiedział, żeby się nie trwożyli, bo on żyje. Ten człowiek młody został wzbudzony do życia na nowo, bo wierzymy, że był martwy. Tą relację zdaje Łukasz, który był lekarzem. On wiedział, co pisze, on wiedział, jakie są symptomy kogoś, kto nie żyje, a kogoś, kto żyje. I czytamy, że Paweł, wróciwszy na górę, łamał chleb i spożywał i mówił długo, aż do świtania. I tak odszedł. Niesamowite. Cały dzień, cała noc, głoszenie Bożego Słowa, mówienie o Panu Jezusie. I potem w 13 wersecie 20 rozdziału w Dziejach Apostolskich czytamy takie słowo: my zaś udaliśmy się pierwsi na statek i odpłynęliśmy do Asus, skąd mieliśmy zabrać Pawła. Tak bowiem zarządził, zamierzając sam iść pieszo. Paweł zarządził, Paweł zdecydował o pewnym porządku, który miał mieć miejsce w jego życiu i jego współtowarzyszy. Współtowarzysze, tutaj między innymi Łukasz, który jest autorem tych słów, i Tymoteusz, i pewno jeszcze inni, mieli popłynąć statkiem, a on miał iść pieszo. I on tak zarządził, on tak zdecydował. Tu się pojawia ciekawe greckie słowo. Diatasso znaczy rozporządzić, zorganizować, uporządkować, wydać zarządzenie, nakazać. Paweł tak to zorganizował. Wiecie, ja tak pamiętam, kiedy czytałem, myślałem o tym, moja mama zwykle mówiła, że lepiej jest źle jechać, niż dobrze iść. Że naturalne jest to, że człowiek szuka jakiegoś komfortu, tak? Lepiej jest jechać, niż iść. Paweł wysłał innych, żeby pojechali, bo płynęli tym statkiem, a on podjął decyzję, że pójdzie pieszo. Jak patrzyłem na mapach, jakie są odległości z Troady do Asos, około 50 km. Według dzisiejszego jakiegoś wyznacznika trasy, według Google, jedną trasą 10,5 godziny, drugą 11,5 na pieszo. I tak, wiecie, kiedy on idzie? Po tej całej nocy spędzonej w Troadzie i w głoszeniu Bożego Słowa. On podjął decyzję, żeby wychodzić w swoim życiu ze strefy komfortu. Szuka czegoś, co nie jest wygodne. Ale wierzę, że idąc piechotą przez te 10 godzin, będąc sam, mógł mieć czas ze swoim Panem. Bo płynąc z innymi, wiecie, to myślę, że mógł myśleć sobie, jak będę płynął, to pewno się położę i zasnę. Albo będą jakieś inne przeciwności. A teraz idę sam, bo będę tylko ja i mój Pan. 10 godzin. Wyszedł ze strefy komfortu, nie chciał płynąć, poszedł na pieszo. I tak zdecydował. Takie zarządzenie wydał. Wierzę, że zarządzenie najpierw wobec siebie samego, a dopiero potem wobec innych. I chciałbym, żeby ta postawa, apostoła Pawła, była dla nas zachętą, żebyśmy takie zarządzenia wobec samych siebie ze względu na Pana Jezusa mogli podejmować. Wierzę, że wczoraj mieliśmy takie zarządzenie, że z jakiejś strefy komfortu wyszliśmy i spotkaliśmy się o 12 pod krzyżem na naszym ogrodzie przy ognisku, ale nie było gdzie usiąść, na czym usiąść, nie było ciepłych tutaj podgrzewanej podłogi, jak mamy tutaj. Ale możemy podejmować decyzje i zarządzenia wobec naszego życia, wobec naszego komfortu, aby szukać Pana, aby być bliżej Niego. I dzisiaj, no to, że tu jesteśmy, to już jakaś jest zarządzenie w naszym życiu, ale wiecie, możemy tu siedzieć, podrzemać trochę w ciepełku, tak, wziąć udział, tak, fizycznie, ale duchowo być gdzieś tam daleko. Podejmij zarządzenie takie wobec siebie samego, wobec własnych myśli, wobec własnych uczuć, wobec tego, co jest w tobie, aby być bliżej Pana, aby wykorzystać ten czas. Paweł wykorzystywał czas na maksa w swoim życiu i na pierwsze 10 godzin, żeby nie brać udziału w jakimś zgiełku, w życiu innym, ale nawet po całej nocy, w takiej wytężonej pracy, w służbie dla Pana, iść na pieszo, być sam. Wierzę, że nie sam, ale z Panem Jezusem. I tego, niech ta myśl, która tu jest zapisana w tym 13 wersecie 20 rozdziału Dziejów Apostolskich i nas w jakiś sposób motywuje i zachęca, takie zarządzenie, takie rozporządzenie, takie diatasso w naszym życiu podejmujmy, aby wychodzić ze strefy komfortu. Jak Paweł sam pisał, dlatego umartwiam i ujarzmiam moje ciało, aby będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. podziękować za to, że dziś znowu okazałeś nam swoją łaskę. Mogliśmy otworzyć oczy i obudzić się i wstać. I żyjemy i funkcjonujemy. I też dajesz nam tą możliwość, aby spotykać się, aby spędzać czas razem jako lud Boży, jako ci wykupieni krwią Pana Jezusa Chrystusa. Aby słuchać Cię, aby przebywać Twojej obecności, aby wywyższać, uwielbiać i przynosić Tobie dzięki. Dziękuję, że ja też dzisiaj mogę być zgromadzony w Twojego ruchu. Dziękuję Ci, Panie, że także Ty w taki sposób, Panie, organizujesz się w moje życie, że dajesz takie sposobności, okazujesz tyle swojej łaski, aby móc przebywać w Twojej obecności, aby móc słuchać Ciebie, aby móc też wyrażać sobie wdzięczność za to. I Panie, daj nam dzisiaj, Panie, też taką determinację w naszych sercach, Panie, taką chęć i pragnienie, aby tak zabierać się siebie, aby organizować, zarządzać własnym życiem, aby to nasze życie, Panie, było kierowane i przybliżane do Ciebie, abyśmy mogli być bliżej Ciebie i doświadczać Twojej bliskości. Ale także, Panie, przez Twoją obecność i bliskość, aby nasze życie było przekształcane, uświęcane, zmieniane, oczyszczane, wypalane Twoim ogniem, ogniem Ducha Świętego. Abyśmy byli gotowi na ten dzień spotkania z Tobą, bo ten dzień wierzymy już wkrótce nadejdzie, kiedy Ty przyjdziesz po swoją wierną oblubienicę, aby zabrać ją do siebie, aby na zawsze mogła być z Tobą. Daj nam, Panie, w tych dniach, w tych chwilach, dzisiaj, każdego kolejnego dnia, właśnie wychodzić z tej strefy komfortu i szukać Twojej bliskości, szukać Ciebie i być gotowymi, Panie, być gotowymi na ten dzień, który wkrótce nadejdzie. Uwielbiamy Cię, powierzając się Tobie na cały ten czas. Wywyższamy i uwielbiamy Cię jako Pana, Boga i Zbawiciela naszego w Jezusie Chrystusie.
Usłyszał radość i wesele. Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś. Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami i wybacz wszystkie me winy. Śpiewajmy, oczyść serce.
Oczyść serce me, chcę ja złoto czcić i jak czyste srebro oczyść serce.
Oczyść serce. za to, że jesteś tym, który mnie kocha, Panie, tym, który mnie ukocha, Panie. Chcę Ci dziękować za to, że umarłeś na Golgocie za mój grzech, Panie, że umarłeś za grzech tego świata, Panie. Bądź za to uwielbiony, Boże, niech będzie Tobie chwała przede wszystkim za to, Panie, że Ty zmartwychwstałeś, Panie, że Ty zmartwychwstałeś, nie ma Ciebie w grobie, Ty jesteś Bogiem żywym, Panie, i że Ty żyjesz, Panie, nie tylko Bóg na świecie, Panie, ale Ty żyjesz, Panie, też w swoim Kościele, Panie, Ty żyjesz w ludziach, którzy przyjęli Cię, Panie, żyjesz we mnie, Panie, niech będzie Tobie za to chwała, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty obiecałeś, że Ty przyjdziesz wkrótce, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że możemy w to wierzyć, Panie, że możemy czekać. Bądź uwielbiony, Panie. Czekamy, my jako Kościół czekamy na Twój powrót. Alleluja.
Pełni słońca w nas. jest z nami Pan Jezus, to miejsce, w którym jesteśmy, jest święte, jest wyjątkowe, jest niezwykłe. Gdy kiedyś Pan Jezus przyszedł do domu Marty i Marii, Maria uchwyciła tę atmosferę i zapomniała o całym Bożym świecie. Usiadła u Jego stóp i słuchała. I chociaż siostra jej biegała, krzątała się, robiła pewien zgiełk, nawet miała pretensje, ona się nie dała wybić z tego stanu wyciszenia. I Panu Jezusowi się to bardzo podobało. Jak to dobrze, że my też mamy taki czas w niedzielę, gdy się możemy zgromadzić u Jego stóp razem i słuchać Jego słowa. Dzisiaj, witając się z wami wszystkimi, chciałbym powiedzieć, że zaczniemy kazanie w nietypowy sposób. Dzisiaj wstępem do kazania będzie pieśń. Bardzo wam dziękuję. Ta pieśń powstała w oparciu o psalm 143, werset 9. Wyrwij mnie od mych wrogów, Panie, Ty jesteś moją kryjówką. Ty jesteś moją kryjówką. Idea kryjówki jest znana w Piśmie Świętym. Samo słowo kryjówka znaczy miejsce, gdzie się ktoś ukrywa, miejsce bezpiecznego ukrycia czegoś lub kogoś. Taka jest definicja kryjówki, a tak można by było powiedzieć. I w Biblii mamy sporo przykładów różnych kryjówek. Mamy na przykład kryjówkę wymyśloną przez ludzi. Gdy kiedyś Bóg zawołał: Adamie, gdzie jesteś? To co to znaczyło? Że Adam się skrył, schował się w krzaki, mówiąc krótko, bo Biblia mówi, że Adam skrył się z żoną przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu i to była jego kryjówka. Nic mu to nie dało oczywiście, bo Pan Bóg go z tych krzaków wyciągnął, bo wiedział, gdzie on jest. Ale mamy też przykłady kryjówek, które Bóg człowiekowi dał. I zrobimy sobie teraz malutki quiz, żebyście byli ze mną od samego początku. Pierwsza kryjówka. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Wszystko, co jest na ziemi, zginie, ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi i żona twoja i żony synów twoich z tobą. Komu Bóg tutaj kryjówkę dał? Noemu. Dobrze, to drugi punkt, trochę trudniejszy może. Pierwsza Mojżeszowa, 19 rozdział. Ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. I rzekł do niego, schroń się tam szybko. Któż to? Lot. Tak, Lot. No, już dwa punkty zaliczone, trzeci teraz. Pierwsza Królewska, 17 rozdział. Odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Kogo? Eliasza. No brawo, więc jesteśmy znawcami Słowa Bożego. Bardzo się z tego cieszę. Bóg dawał ludziom rozmaite kryjówki w sensie fizycznym, jak tutaj czytamy. Jeśli chodzi o Pana Jezusa, to gdy zapowiadał słuchającym go Żydom, że zbliża się czas straszny dla Izraela, czas zburzenia Jerozolimy, czas sądu Bożego nad tym miastem, nad tym narodem w ogóle, nad całą Judeą, to powiedział tak, Łukasza 21 rozdział. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojsko, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego, gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. I jak czytamy, Pan Jezus udzielił instrukcji dla mieszkańców Jerozolimy, że mają się schronić w górach, że mają wiać czym prędzej z tego miasta, jak zobaczą, że się zaczęło oblężenie miasta. Jeśli chodzi o nas i naszą przyszłość, to Pan Jezus zapowiedział, że zbliża się taki czas, gdy ukrycie na ziemi w jakiejś fizycznej kryjówce będzie w ogóle niemożliwe, że się nie da schować. Mamy w objawieniu świętego Jana w 6 rozdziale taki tekst, który mówi, że wszyscy królowie ziemi, możnowładcy i wodzowie, bogacze, mocarze, ci wszyscy, co mają te schrony, wiecie, przeciwatomowe, mają te klucze, dostępy, bo my nawet nie wiemy, gdzie w Gdańsku jest tu schron, może ktoś z was wie, a ja nie wiem, ale oni wiedzą, oni dobrze wiedzą, że się pochować, bo tak sobie myślą. Ale oni wszyscy ukryli się tam w jaskiniach, w skałach i mówili do gór, padnijcie na nas i zakryjcie nas. To znaczy schowali się, ale ciągle wiedzieli, że się nie schowali, bo jak się ukryli, i mówią, żeby ich ukryć, to znaczy, że nie czują się bezpiecznie, nie czują się pewnie. Zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać. I ci możni wielcy, jak słyszymy, dzisiaj już kombinują, jakby tu zwiać, jakby tu się ukryć, i dobrze kombinują, że trzeba jakoś w górę. I jak słyszymy, już wymyślili, żeby może na stację kosmiczną. Już są pierwsze próby, żeby ludzie mogli się tam zabrać, a i też kombinują, żeby na Księżycu stworzyć warunki do życia, bo wiedzą, że tutaj czują, że tu się kończy, że tu któregoś dnia będzie koniec. Dobrze kombinują, ale to są mrzonki. Bo się nie da ukryć przed obliczem Bożym. Psalm 139. Już wtedy ludzie Boży wiedzieli, że przed Bogiem się ukryć nie da. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcach morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i niech nocą stanie się światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jak jasna jak dzień. Ot, to Słowo Boże objawia, że przed Bogiem nie można się ukryć. Przed sądem Bożym nikt nie jest w stanie się ukryć, bo Biblia mówi w Hebrajczyków 4:13 i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Tylko swoim wybranym, tylko tym, którzy należą do Pana, tym Bóg da miejsce schronienia przed tym, co się zbliża na wszystkich mieszkańców ziemi. Tym da schronienie. Powiedział Pan Jezus, idę przygotować wam miejsce, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Mamy miejsce schronienia, mamy miejsce, gdzie Pan nas zabierze. Zabierze nas, zanim zaczną się te straszne sądy na tej ziemi. I chciałbym, żebyśmy cieszyli się z tego zapewnienia Pana. Wczoraj o tym mówiliśmy, dzisiaj o tym mówimy, żebyśmy wyrażali radość z tego powodu, że On o nas myśli, że On daje nam schronienie, że On nam gwarantuje schronienie. Gdy On nas o czymś zapewnia, to my powinniśmy dać temu wiarę, powinniśmy się z tego cieszyć, że Pan, jak mówi Słowo Boże w 1 Tesaloniczan 4:16, nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. I my nie polecimy w kosmos, tak jak ci kombinatorzy, że oni sobie się schronią gdzieś w kosmosie, jak na ziemi przyjdzie koniec. Ale my zostaniemy pochwyceni przez Pana na obłoki, na spotkanie z Panem. Rzeczywiście, kierunek jest ten sam, ale oni nie uciekną przed obliczem Bożym, a my nie będziemy uciekać, tylko będziemy przez Niego zabrani, przyjęci, żebyśmy bezpiecznie mogli z Nim przebywać. I z tego powinniśmy się cieszyć. Módlmy się o to. I zróbmy wszystko, bracia i siostry, abyśmy byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma i stanąć przed Synem Człowieczym. Niech to będzie punktem skupienia naszego życia. Niech to nam nie uleci, bo to jest naprawdę bardzo ważne. O jedno prosiłem Pana, czytamy w Psalmie 27. O to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego, bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. I w tych słowach oczywiście była modlitwa dotycząca bieżącego życia psalmisty, ale jest tutaj też prorocza zapowiedź tego, jak Pan nas zabierze do siebie, jak nas pochwyci i ukryje nas, i postawi nas wysoko na skalę, jak tutaj jest powiedziane. Tymczasem natomiast potrzebujemy też ukrycia, miejsca schronienia, kryjówki, również tu, w tym doczesnym życiu. Potrzebujemy takiego miejsca, żeby się ukryć. W jakich okolicznościach potrzebujemy kryjówki? Po pierwsze, wtedy, kiedy potrzebujemy się jakoś pozbierać, wyleczyć, nabrać sił. Wtedy potrzebna nam jest kryjówka jakaś. Mamy czasem takie obrazy, jak jakiś wojownik został zraniony mocno i musi się teraz gdzieś wyleczyć, jakoś tam wykaraskać. Gdy jakieś zwierzę zostanie zranione, też szuka miejsca, gdzie by się ukryć, żeby się schować i żeby powoli się wylizać z tych swoich ran, ze swojego problemu. Jakiś uczeń wyśmiany w szkole chce się ukryć, potrzebuje jakiegoś miejsca bezpiecznego, bo jest mu bardzo ciężko. Jakiś porzucony współmałżonek, jakiś pracownik zbesztany przez pracodawcę chce miejsca, gdzie by mógł się ukryć. I nie chodzi o to, żeby się znaleźć gdzieś na pustkowiu, gdzie tylko wiatr szumi i nie ma żywej duszy, tylko chodzi o jakieś miejsce, w którym moglibyśmy poczuć bliskość kogoś, serdeczność kogoś, jakieś ramiona, ciepło bliskiej osoby. Tak małe dziecko, gdy ma jakieś niepowodzenie, chce się schować, chce się przytulić do mamy, chce być blisko w tym momencie. Tak każda ludzka dusza potrzebuje takiego miejsca schronienia. Psalm 62 mówi: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. I chociaż Bóg fizycznie nie przytula nas, oczywiście może to zrobić przez różnych ludzi, którzy nas przytulą, ale my możemy mieć tę świadomość i powinniśmy ją w sobie rozbudzać, że choćby nie wiem, co się działo, jaka burza przeszła nad nami, jakbyśmy byli nieporanieni, odrzuceni, nic nie warci, to możemy u Niego znaleźć, w Jego ramionach, w sensie duchowym, przytulić się do Niego, modlić się, zamknąć się w swoim pokoju albo stanąć przed Nim z kimś bliskim, kto też wierzy w Jezusa i mieć schronienie. Zmęczony, złamany i chwiejny mój krok, na skałę przedwieczną kieruję swój wzrok. W tym świecie obłudnym tak ciężko jest żyć, o skało przedwieczna, chcę w Tobie się skryć, słuchaliśmy w tej pieśni. I tak właśnie jest, tak się dzieje, gdy naprawdę zwrócimy się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Psalmie 131 czytamy: zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Bezpieczna kryjówka. Kryjówka, dzięki której możemy odzyskać siły, odzyskać chęć do tego, żeby dalej iść, służyć Bogu, służyć bliźnim. Bóg nam to w swojej łasce zapewnia. Potrzebujemy kryjówki, gdy chcemy bezpieczeństwa w życiu na co dzień. Nie tylko wtedy, kiedy się coś zawaliło i chcemy się schować, ale też chcemy w ogóle żyć z takim poczuciem bezpieczeństwa, że możemy śmiało podejmować różne działania w życiu, nawet jakieś ryzyko podejmować, a jednocześnie wiedzieć, że jesteśmy bezpieczni, że nie zginiemy, że jest miejsce schronienia. Za przykład niech posłużą nam góraliki czy góralki skalne, o których kiedyś przed laty, nie wiem czy pamiętacie, jeszcze mówiliśmy, jakie to ciekawe zwierzęta i jakie lekcje płyną dla naszego życia właśnie z ich zachowania. I to są zwierzątka, które mieszkają w skałach, mają jakieś takie szczeliny sobie powyszukiwały, że sobie spokojnie funkcjonują, biegają, ale na taką odległość, że gdy się cokolwiek zbliża, oni tylko drp, 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 i już są o tak schowane, że nic im nie grozi, że są zupełnie bezpieczne. Piękny obraz, który może nam uświadomić czy pokazać, jak my możemy też prowadzić swoje życie w poczuciu takiego bezpieczeństwa płynącego od naszego Pana. Czy w ciszy południa, czy w burze i w noc, czy w chwili pokusy, gdy słabnie ma moc, gdy sił mi brakuje, by w górę się wzbić, o skało przedwieczna, chcę w Tobie się skryć. Mamy tę potrzebę, żeby żyć bezpiecznie i móc wyznawać, tak jak psalmista w psalmie 4, werset 9, spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Tak, różne rzeczy nam grożą na tym świecie, ale my mamy, tak jak te góralki, mamy swoją dziuplę, mamy swoje miejsce bezpieczne. To są ramiona naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest ta przedwieczna skała, w cieniu której możemy się zawsze ukryć i schować. Potrzebujemy też kryjówki, gdy widzimy, że zbliża się jakaś burza, jakiś tajfun nadciąga, tak czy nie, to wtedy się ludzie łapią za głowę, jak, gdzie się tu schować, gdzie się tu schować. Bo widzą, ja pamiętam z dzieciństwa taki obraz, jak szła ulewa, jak małe kurczaczki chowały się pod skrzydła kwoki. Zobaczcie, ile ta kwoka ma nóg. Niesamowite. Bo tam się pochowały te jej dzieciaczki, te kurczaczki, bezpiecznie pod skrzydłami swojej matki, kwoki, jakby tam powiedzieć. I właśnie tak to jest z nami, że gdy widzimy, że coś nadciąga, że coś, oj, cisza przed burzą, coś się już zaczyna kroić takiego, to chcemy się schować, chcemy się ukryć w jakiejś kryjówce. Gdy w życia konfliktach przemaga zły wróg, ja w skale znajduję schronienie od trwóg. Tą skałą przedwieczną jest Jezus, mój Pan. W Nim pomoc, pociecha, ratunek mi dan. Tak właśnie robi człowiek wierzący, że ma kryjówkę, ma się gdzie schować przed tym, co nadciąga. Kiedyś Dawid w psalmie 57 czytamy, gdy uciekał przed Saulem, to gdzie uciekał? Do kryjówki, uciekał do jaskini, ale nie w tej jaskini upatrywał swoje bezpieczeństwo. Zmiłuj się nade mną, Boże, wołał. Zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja, i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. To jest ten kierunek. Potrafimy sobie wyobrazić człowieka, który był mężny, jeśli chodzi o ducha. Nie był słabeuszem. Potrafił stanąć nawet przeciwko Goliatowi. Ale on się nie wstydził tego, że on potrzebuje schronienia. Potrzebuje się schronić w ramionach Bożych, bo nawet wtedy, kiedy szedł przeciwko temu Goliatowi, to też był właśnie pod ochroną Najwyższego. Przy Tobie, Panie, postanowiłem się schronić, czytamy w psalmie 71. Nie dopuść, by z tego powodu okrył mnie kiedyś wstyd. W swej sprawiedliwości wybaw mnie i ocal. Skłoń ku mnie swoje ucho i uratuj mnie. Bądź nadal moją opoką, zawsze dostępnym schronieniem. Postanowiłeś mnie zbawić, bo jesteś moją skałą. Ty jesteś moją twierdzą, wyznawał Dawid. I to jest bardzo realna sytuacja, gdy my, widząc, że coś na nasze życie przychodzi, że przychodzi jakaś choroba, że przychodzi jakieś niepowodzenie w życiu, utrata pracy, że przychodzi coś na kraj, możemy i powinniśmy szukać schronienia u Pana w Jego ramionach. Nie pokładać nadziei w tym, że mamy coś tam odłożone na koncie, że jesteśmy zdrowi i silni, że mamy duży dom i coś tam jeszcze. Nasza nadzieja niech będzie w naszym Panu. On jest naszym schronieniem. On jest zawsze dostępnym schronieniem, jak żeśmy tu przeczytali. Bracia i siostry, ten świat się kończy. Nawet naukowe prognozy mówią o tym, że zbliża się koniec tego świata. Kończą się zasoby naturalne, zapowiadają, że nastąpią wielkie zmiany klimatyczne. Tu mamy mapę naszej okolicy, jak to za 50 lat podobno będzie wyglądać, to czerwone wszystko, to będzie woda, więc ból będzie za 50 lat. Takie są prognozy, takie się to wszystko kończy. Biblia mówi, a dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Tak mówi Słowo Boże, a Słowo Boże nie przeminie. Słowo Boże mówi prawdę. Słowo Boże jest prawdą. I tak się na pewno stanie, że wszystko na tej ziemi pewnego dnia spłonie. Wszystkie dzieła ludzkie, wszystkie fortyfikacje, wszystko okaże się zawodne. Nikt nie będzie mógł się ukryć przed tym, co nadchodzi. Ale Bóg w tych dniach zrobi wielką różnicę, jak kiedyś w Egipcie zrobił wielką różnicę między ludem Bożym a Egipcjanami. Tak zrobi różnicę, gdy będzie się zbliżał ten sąd. W psalmie 49 już jest powiedziane, zamysły ich będą unicestwione, otchłań będzie ich mieszkaniem, lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, ponieważ weźmie mnie do siebie. W wielu miejscach Pisma Świętego znajdziemy tę myśl, że Bóg zrobi różnicę, że będzie schronieniem dla tych, którzy w Niego wierzą, dla tych, którzy Mu zaufali. Cieszmy się z tego, że tak jak w refrenie tej pieśni słyszeliśmy, w Tobie się skryć, w Tobie się skryć, o skało przedwieczna, chcę w Tobie się skryć, że my też mamy taką bezpieczną kryjówkę, że możemy się spokojnie żyć i się nie martwić, nawet ba, możemy się radować z tego, że któregoś dnia ta nasza kryjówka zadziała, że będziemy szczęśliwcami korzystającymi z tej kryjówki, którą Pan dla nas przygotował. Gdy o tym myślałem, nasunął mi się obraz mojego Tomka, który paru razy to mówił, że chciałby, aby teraz przyszła tutaj na Olszynce jakaś ogromna burza z piorunami, ulewa taka jak nigdy wcześniej. Dlaczego? Ponieważ przez parę lat mieszkał pod dziurawym dachem, a potem przez ileś tygodni bez dachu w ogóle. I wtedy każdy dzień był drżeniem serca, żeby nie zaczęło padać. I po takim okresie w życiu człowieka i gdy już dach został zrobiony, porządny dach został nowy zrobiony, jest takie wyczekiwanie, żeby się to sprawdziło, żeby to zadziałało, no nie? Ja to pamiętam z dzieciństwa, jak dach został załatany u nas w szopie, jak się cieszyłem, wszedłem, jak była wielka ulewa, szedłem specjalnie do tej szopy, żeby tam pobyć, bo tak poczuć, że jednak nie kapie na głowę, tylko trzyma ten dach. Jest to ilustracja pewnej myśli, która powinna przepełniać nasze serca, chrześcijanie, że koniec tego świata, te straszne rzeczy, te okropności, które nadchodzą, one już nas nie trwożą, wręcz przeciwnie, dlatego że mamy kryjówkę, że w Bogu mamy zapewnione bezpieczeństwo, że On nas zabierze, że On nas schowa przed tym wszystkim, że to przepełnia nas swego rodzaju radością. Nie, że tam ludzie będą ginąć, ale to, że my mamy takie schronienie, które jest pewne, które się okaże, bo gdyby było niepewne, to byśmy drżeli. Może jak ktoś nie dowierza Bogu, to drży. Oj, co to będzie, co to będzie. Ale ci, którzy wierzą Jezusowi Chrystusowi, ci, którzy wierzą i mają pewność zbawienia, ci, którzy chodzą w Duchu Świętym, ci, którzy żyją dla Niego, którzy, jak żeśmy wczoraj mówili, zachowują czujność, żeby nie dać się obciążyć tymi sprawami doczesności, tylko serce mają przy Bogu i są gotowi znieść wszystko, żeby ostać się przy Bogu, to ci radują się, że coś takiego nadchodzi. Słowo Boże mówi, jak gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Zbliża się moment, kiedy wasza kryjówka zadziała, kiedy się okaże, że to jest bezpieczna kryjówka, kiedy się okaże, że Pan jest w stanie ochronić swoich dzieci, zabrać nas. Jak nas można zabrać? Jak nas można zebrać? Nas po ludzku trudno zebrać, no nie? My się próbujemy czasem zebrać i ciągle nam się nie udaje. Nawet w obrębie jednego zboru trudno nam się zebrać. Ale On to zrobi. On to zrobi wszystkich, którzy są przy Nim, którzy Go kochają, którzy miłują tę myśl o Jego przyjściu. On wszystkich nas zabierze do tej bezpiecznej kryjówki. Tego módlmy się dzisiaj i powiedzmy Panu Jezusowi, powstańcie proszę, powiedzmy Panu Jezusowi, Panie, Ty jesteś moją kryjówką. Ufam Ci. Nie chcesz szukać żadnego innego poczucia bezpieczeństwa ponad to, co mam w Tobie. O Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że nas dzisiaj zgromadziłeś, aby nam też odświeżyć tę błogosławioną myśl, że jesteś kryjówką, bezpieczną kryjówką dla swoich dzieci. Że Twoje ramiona są, Panie, takie mocne i takie szerokie, że obejmą nas wszystkich i schronią przed tym, co nadchodzi. Że Twoje skrzydła są takie wielkie, że wszyscy się pod nimi możemy schronić, aż przyjmie to nieszczęście. O Panie, dziękujemy Ci za to, że w naszym codziennym życiu możemy doświadczać tego, że gdy jest nam ciężko, gdy jesteśmy zranieni, gdy jest nam przykro z jakiegoś powodu, możemy się do Ciebie przytulić i możemy u Ciebie uzyskać ukojenie na naszej duszy. Dziękujemy Ci, że Ty nam powiedziałeś, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a znajdziecie ukojenie dla swojej duszy. Dziękujemy Ci, że taka jest prawda, że tak się dzieje. I gdy na ten świat nadciąga ta wielka burza, gdy się zbliża Twój sąd na wszystkich mieszkańców ziemi, dziękujemy Ci, że Ty nas zabierzesz do siebie, do domu, który dla nas przygotowałeś. Alleluja. I że się nie spóźnisz. I że ocalejemy wszyscy, że nikt nie zginie, kto Ciebie kocha, kto wierzy w Ciebie. Dziękujemy Ci, że mamy w Tobie bezpieczną kryjówkę. Amen. Yeah.
pieśń wprowadziła nas, jak się domyślacie, jak widzicie, do Wieczerzy Pańskiej, do tego ważnego elementu dzisiejszego nabożeństwa. Cieszę się, że Was widzę, cieszę się, że chociaż w ograniczonej liczbie możemy spotkać się też w kaplicy. Wiele mógłbym mówić, ale zostawię sobie większej rzeczy na wieczór, zachęcając Was też, żebyście byli obecni, ci, którzy są fizycznie na nabożeństwie, żeby online się połączyli o 17 dzisiaj, bo dziś uchylę rąbka tajemnicy, będę mówił o radości i jestem pełen radości też w związku z tym, że będziemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Rozmyślam o radości w ostatnich dniach i też przez właśnie ten temat radości, przez pryzmat, przez te okulary, powiedzmy, radości, kiedy spoglądam na Wieczerzę Pańską, na to, w czym możemy uczestniczyć, to moje serce jest rozradowane. Chociaż czasem smutek na twarzy, chociaż różne ciężkie chwile możemy przechodzić, to jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, co zaraz się wydarzy, ach, cóż za radosny moment. Szkoda, że raz w miesiącu, prawda? Ale dobrze i tak. Będziemy czytać Słowo Boże, które wprowadza nas do Wieczerzy i zazwyczaj, kiedy ja mam ten przywilej, żeby czytać, to korzystam z tego, co jest zapisane przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale. Ale dzisiaj chciałbym rozpocząć kilka wersetów wcześniej dla kontekstu niż ten fragment, który zazwyczaj czytam, bo zazwyczaj rozpoczynam od 23 wersetu. A dziś chciałbym przeczytać od wersetu 17 i ten pasus Słowa Bożego w tym przekładzie, z którego korzystam, jest zatytułowany Porządek przy Wieczerzy Pańskiej. Apostoł Paweł do wierzących w Koryncie pisał o różnych kwestiach, również takich technicznych, odnośnie ich życia wspólnotowego. I chociaż ten zbór, jak widzimy z tych listów, był pełen darów Ducha Świętego, był zborem, który doświadczał Bożego działania w swoim życiu, w swoim wzajemnym koegzystowaniu, tak mogę się wyrazić, to widzimy, że też były pewne kwestie, których Paweł nie mógł pochwalić. I otwarcie w miłości, wierzę, że w duchu łagodności, w napomnieniu, które jest zachętą, otwarcie im o tym pisze. No i czytajmy od 17 wersetu. Przechodząc do dalszych poleceń, nie pochwalam, że zgodzicie się nie na lepsze, lecz na gorsze. Znaczy się, że można fizycznie być w społeczności ludzi wierzących, można się załapać na nabożeństwo, można w nim uczestniczyć i można się schodzić na gorsze, a nie na lepsze. To nie wystarczy, że jesteśmy i że już wtedy, jak uda nam się w ogóle załapać w kilka niedzieli grudniowych, to już jesteśmy tacy uświęceni tą naszą obecnością. Tu trzeba zachować pewnego rodzaju czujność. Można być w społeczności, można być w kościele i schodzić się nie na lepsze, ale na gorsze. I Paweł zwraca właśnie uwagę na to, żeby być ostrożnym, żeby tak nie było. I dzisiaj wierzę, że Słowo Boże też nam zwraca tą uwagę, żebyśmy baczyli, że to nie wystarczy, że jesteśmy w społeczności, ale żebyśmy świadomie uczestniczyli w nabożeństwach, w zgromadzeniu ludzi wierzących w ten sposób, żeby nam to służyło ku lepszemu, a nie ku gorszemu. Przede wszystkim, czytam w 18 wersecie, słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstają między wami podziały i po części temu wierzą. Prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzy. Widzimy, że to jest naturalne. Paweł wierzy temu, nawet się nie dziwi, bo nawet powinno być tak i my również nie jesteśmy tutaj inni niż Koryntianie i również tego będziemy doświadczać. Doświadczamy nieraz w naszym zborze, że może dojść do jakiegoś podziału, aby się okazało, jak czytamy w Słowie Bożym, kto prawdziwie wierzy. Ale Paweł nie pochwala tego, bo powinniśmy być jedno. I uczestnictwo Wieczerzy Pańskiej w stole Pańskim jest wyrazem, takim najdoskonalszym, być może nawet wyrazem naszej jedności z Panem Jezusem, ale też naszej jedności jako zboru, jako Kościoła. A zatem, czytam od 20 wersetu, gdy się schodzicie, to właściwie nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Ha, czyli uczestniczyli w czymś, co nazywane było wieczerzą pańską, ale Paweł zwraca im uwagę, że właściwie to nie było spożywanie wieczerzy pańskiej. Raczej każdy zabiera się do własnej wieczerzy, którą przed sobą kładzie i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? Albo czy uważacie, że Kościołem Bożym można gardzić i upokarzać tych, którzy mają niewiele? Co mam wam powiedzieć? Pochwalić was? Nie, za to was nie pochwalam. I tu widzimy pewnego rodzaju zmianę, która nastąpiła, bo my dzisiaj mamy przygotowaną wieczerzę dla wszystkich. Siostra się tutaj trudziła, żeby przygotować, żeby mamy podzielone już w kieliszkach. Oni wtedy przynosili ze sobą wieczerze i dochodziło do tego, że jedni, co byli bogaci, co dobrymi furami jeździli, tak sobie rozłożyli, co oni tam mają, a drudzy ubodzy, co na piechotę musieli przyjść. Nie mieli tak naprawdę co, jak się pokazać. Jedni byli głodni, drudzy byli wręcz pijani. No nie, tak być nie powinno. To oznaczało, że oni się schodzili ku gorszemu. I dalej czytamy, jak powinna wyglądać wieczerza. I my staramy się, na ile tylko potrafimy, właśnie aby tak w dzisiejszych czasach, w tych też obostrzeniach, jakie mamy, ale żebyśmy byli wierni temu, co Pan Jezus nam przekazał. I Paweł opisuje, co on przejął od Pana Jezusa, jeżeli chodzi o to, jak powinna wyglądać prawdziwa, miła mu wieczerza pańska. Jak powinno wyglądać uczestniczenie w tym, co nam Pan Jezus przekazał i przykazał nam, abyśmy aż do Jego przyjścia to sprawowali. Fragment, który po tym krótkim wstępie dobrze nam znany, niech wybrzmi z tego miejsca. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. I to też zrobimy, że weźmiemy teraz chleb i poproszę brata Andrzeja, żeby nas poprowadził w modlitwie.
Panie Jezu, drogi, dzisiaj naszymi myślami jesteśmy na Golgocie, tam, gdzie Ty cierpiałeś, gdzie umierałeś, oddając swoje życie za nas, między innymi. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy Ci z całego serca. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił ten dzisiejszy dzień, ten moment, kiedy to wspominamy, kiedy myślimy o tym, kiedy chcemy Ci powiedzieć, że Cię miłujemy, że Cię kochamy. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, co uczyniłeś dla nas i prosimy Cię, abyś pobłogosławił ten chleb, kiedy będziemy go spożywać. Amen.
Dalej czytamy w tym, co zostało nam przekazane, że później, podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, to czyńcie, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę. I to też będziemy chcieli teraz uczestniczyć i pobłogosławimy to wino symbolizujące krew Jezusa, która przelała się na krzyżu.
Panie Jezu, ja chcę Ci w prostych słowach również podziękować za Twoją śmierć na krzyżu, Panie, za to wino, które symbolizuje krew Twoją, która została przelana na krzyżu Golgoty, Panie. Dziękuję Tobie, że w ten sposób zdjąłeś ciężar moich win, Panie, z mojego sumienia. Dziękuję, Panie, że wierzę, że tak jak tu wszyscy jesteśmy, doświadczyliśmy tego, Panie, tego uwolnienia od ciężaru grzechu, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że w Twojej śmierci ma przebaczenie grzechów, że też mam, Panie, radość z tego, że mogę przychodzić do Ciebie, Panie, ilekroć przypomnij mi się coś, Panie, z mojego życia, co nie jest godne Ciebie, Panie, ilekroć potknę się znowu, mogę przychodzić do Ciebie, Panie. Dziękuję Tobie, że kiedy czuję się ciężarem, Panie, duchowo, kiedy moje serce jest stare, Panie, niechętne, to wtedy też mogę schronić się u Ciebie. Tak jak dzisiaj było mówione, że Ty jesteś kryjówką, do której mogę uciekać. Panie, dziękuję za Twoją cierpliwość, za Twoją dobroć, za Twoją miłość do mnie, Panie, w tak przeróżny i bogaty sposób okazywaną. Pobłogosław, proszę, ten czas, tą chwilę, Panie, w modlitwie, w śpiewie, Panie, w przeżywaniu Twojej dobroci. I proszę, żeby Duch Święty, żebyś Duchu Święty Ty działał w naszych sercach, aby to przynosiło trwały efekt, trwały skutek, Panie, przejęcie naszego serca do głębi. Amen.
Dalej czytamy: ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Wierzę, że ten dzień nadejdzie, to mamy wielu z nas w sercu żywą tą nadzieję, że ten dzień się zbliża. I tak sobie czasem wyobrażam, jak byłoby wspaniale, gdyby to właśnie teraz Pan Jezus przyszedł, jak już kubek będzie szedł i tylko usłyszymy, jak się ta taca zakręci po kaflach. Czy nie byłoby wspaniale, żeby w tym momencie nas zastał, kiedy my z gotowym sercem uczestniczymy w wieczerzy, kiedy się wyrażamy naszą jedność z Kościołem i z Nim. Czy nie byłby to radosny moment? Dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Tego uczynić byśmy nie chcieli. To właśnie był ten problem, że oni się schodzili tam, niektórzy nie ku lepszemu, a ku gorszemu, i lekceważyli to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu. Niech nasze serce zadrży przed tym. I dlatego my wzywamy, żeby się pojednać z Bogiem. Był czas podczas modlitw, podczas uwielbienia. Jeszcze jest ten czas, jeżeli ktoś by wiedział, że coś ciąży, to nie powinien przystępować do wieczerzy z tym. Ale jest jeszcze czas, żeby przeprosić, żeby się pojednać, bo to jest właśnie ta radość, że On usuwa nasze winy. On usuwa nasz grzech. On nie liczy tego i możemy z tego dzisiaj korzystać. I to jest powód do radości. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu umarło. Nic więcej tu nie trzeba dodawać. Rozważmy, spójrzmy swoje serce, a potem przystępujmy, jeżeli jesteśmy gotowi do wieczerzy. Kwestia techniczna, poproszę osoby, które są na balkonie, a chciałyby uczestniczyć w wieczerzy, żebyście zeszli tutaj na dół, będzie braciom łatwiej. Bracia zapraszam z wieczerzą, a my też ten czas możemy wykorzystywać na indywidualną modlitwę, żeby dziękować naszemu Zbawicielowi za to, co On dla nas uczynił, za to, że mamy w Nim bezpieczną kryjówkę. Połączmy się we wspólnej modlitwie dziękczynnej. Tak, dobry Ojcze w niebie, tak Ci dziękujemy za ofiarę Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że Ty Go posłałeś na świat, tego, który był przy Jego stworzeniu, który zawsze był z Tobą. Ty dałeś nam ratunek, Ty dałeś nam tą kryjówkę, Ty dałeś nam ucieczkę, Panie, od konsekwencji naszego grzechu. I za to chcemy Ciebie dzisiaj wywyższać, chcemy Ci za to dziękować, chcemy w tej prawdzie się rozradować prawdziwie, Panie. Chcemy doświadczyć, Panie, tego w pełni i dziękujemy Ci za tą możliwość pojednania z Tobą, Panie. Dziękuję Ci, że jako jedno możemy stać, Panie, przed Tobą. Dziękuję Ci za to, że mamy udział w tym nowym przymierzu, Panie, w krwi i w ciele, które zostało złamane na drzewie krzyża, Panie. za mój grzech. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś moim osobistym zbawicielem. Dziękuję Ci za to, Panie, że moje grzechy stały się białe, Panie, jak wełna. Że Ty nie będziesz niczym moich przewinień, Panie, chociaż nie jestem dobrym człowiekiem z natury, Panie, to mogę się skryć w Tobie. Dziękuję Ci za to, Panie Jezu. Dziękuję Ci za to, że otworzyłeś tą drogę i że nie ma innej żadnej drogi, Panie, gdyż nie dano nam innego imienia niż Jezus, którym byłoby zbawienie. Wywyższamy Ciebie za to. Nie jesteśmy w stanie wystarczająco Ci za to podziękować, ale chcemy się uchwycić tej obietnicy i stać w niej i być skrytymi, Panie, w tym, co Ty nam obiecałeś. Dziękujemy Ci za ten czas, za tą możliwość, że mogliśmy teraz uczestniczyć w wieczerzy, Panie. I chcemy w ten sposób też zwiastować naszą wiarę w to, że jak inne rzeczy się już wypełniły, tak też wypełni się to, że Ty przyjdziesz po swój Kościół, Panie. Ty obiecałeś, że idziesz do nieba przygotować nam miejsca. Kiedy je przygotujesz, wtedy powrócisz i nas zabierzesz do siebie. I tego dnia wyczekujemy. Amen.
Kochani, jeszcze trwając w modlitwie, chciałbym, abyśmy mogli razem pomodlić się, zawołać do Pana, do naszego brata. Nie wiem, czy wszyscy może go pamiętają, znają Mariusza Pastuszka, który choruje bardzo poważnie i już wczoraj jest w szpitalu. Też dzisiaj żona jego pisała, że jest bardzo słaby i prosi o modlitwę. Więc chciałbym, żebyśmy mogli połączyć i razem zawołać do Pana Mariusza, aby Pan był tam z nimi, go usilał. I też chciałbym, żebyśmy razem mogli pomodlić się o siostrę Małgosię Szatak. Ona dzisiaj jest z nami. Ale no, też poważnie choruje. Małgosia zaczyna od poniedziałku, z tego co mówiła mi, chemię. I też prosiła, rozmawiając z nią, żeby też o nią się modlić. Więc zawołajmy proszę o Mariusza i Małgosię teraz razem. Drogi łaskawy nasz Panie, Tobie dziękujemy, że do Ciebie możemy przyjść, do naszej skały, do tej bezpiecznej kryjówki. I możemy do Ciebie, Panie Jezu, zawołać. Teraz też o Mariuszu chcemy się połączyć w modlitwie, aby wstawić się za naszym bratem, Panie, aby w tym wszystkim, w całej tej słabości, której On doświadcza, Panie, żeby Twojej bliskości i Twoją mocą Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.